Podobno dominikanie podchodzą od takiej łacińskiej zbitki słownej dominicanes, czyli psy pańskie. Tak się tłumaczy. Tak się tłumaczy dominikanie jako dominicanes, czyli pańskie psy. Taki miała sen matka świętego Dominika, że zobaczyła psa z pochodnią, który idzie rozpalić cały świat.
Jak pudel,
właśnie. Ale myślę, że to jest doświadczenie każdego z nas. Jesteście grupą ewangelizacyjną i każdy z nas tam, gdzie jest, ewangelizuje. Każdy jest tym psem pańskim. Nie dlatego, że my idealni jesteśmy, dlatego, że Chrystus chce się nami posługiwać. I to jest prawda o każdym z nas. Tematem tej konferencji jestem poproszony o powiedzenie, podzielenie się takim słowem, takim tematem, znaczenie uniżenia w budowaniu wspólnoty. To fragment Ewangelii Mateusza. Jeżeli nie staniecie się, nie uniżycie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. I muszę przyznać, że przez długi czas zastanawiałem się, co powiedzieć. Jak to mówić o uniżeniu, jak mówić o wspólnocie. Szukałem w języku greckim jakiejś inspiracji w Piśmie Świętym. Chciałem tak, żeby to było takie bardzo, bardzo naukowe, bardzo takie porządne. Natomiast potem pomyślałem sobie, że ja po prostu podzielę się z wami moim doświadczeniem życia wspólnotowego. Że to będzie chyba najbardziej wiarygodne, to będzie najbardziej prawdziwe. Bo myślę, że to doświadczenie życia wspólnotowego, a żyję już z braćmi w zakonie 8 rok, 8 lat, to nie jest długo, ale wystarczająco, żeby jakieś doświadczenie wspólnoty, budowania wspólnoty, trudu w budowaniu wspólnoty mieć. Myślę, że to doświadczenie może być wspólne każdemu z nas. A więc znaczenie uniżenia w budowaniu wspólnoty. Myślę, że kiedy słyszymy to słowo uniżenie, to pewnie większość z nas tak dobrze kojarzy i nie kojarzy tego uniżenia z poniżeniem. Myślę, że wszyscy mamy taką intuicję, że to nie chodzi o to, że mamy budować relacje międzyludzkie oparte na tym, że ktoś jest góruje, ktoś jest poniżany albo ktoś jest wykorzystywany. Myślę, że taką intuicję mamy i tutaj nie ma co o tym dużo mówić. Więc czym w takim razie w moim doświadczeniu, dzieląc się z wami, budowanie wspólnoty i te miejsce tego uniżenia, czym to uniżenie jest? Sobie zaznaczyłem, że uniżenie to zgoda na nieustanne poznawanie drugiego człowieka. Uniżenie we wspólnocie, w budowaniu relacji, to taka nieustanna zgoda na poznawanie drugiego człowieka. Na to, że będę chciał nieustannie poznawać drugiego człowieka, że drugi człowiek jest dla mnie tajemnicą. Kiedyś widziałem taki obraz Witolda Wójtowicza, polski malarz, chyba bodajże na początek XX wieku, namalował taki obraz egzystencja. I ten obraz przedstawia, przepraszam, wegetacja. Ten obraz przedstawia kilku mężczyzn, którzy siedzą na ławkach wokół drzewa nad jakimś jeziorem. Obraz jest taki bardzo smutny, melancholijny. A dodatkowo jest dlatego smutny, ponieważ ci ludzie, którzy są na tym obrazie, oni są bardzo blisko siebie, ale praktycznie nie mają ze sobą żadnego kontaktu. Oni siedzą wokół tego drzewa, są blisko siebie, ale w ogóle są bardzo samotni. Nie mają żadnego kontaktu między sobą. I myślę, że ten obraz doskonale oddaje coś, co psychologowie dzisiaj mówią o takim nurcie, o takim trendzie samotności pośród tłumu. My możemy być w tłumie, możemy być w różnych wspólnotach i możemy być samotni. I mówię to z doświadczenia życia w dużym klasztorze w Krakowie. W Krakowie mieszkałem w klasztorze, gdzie nas było ponad 80 zakonników. I widziałem braci, którzy są samotni. Widziałem braci, którzy są sami. Widziałem braci, którzy nie mają żadnej relacji z nikim innym. Czasami bywa tak, że jak się widziało jakiegoś brata z plecakiem, to się go pytało, o, gdzie jedziesz? Nie, dopiero wróciłem, nie było mnie 2 tygodnie. Możemy być samotni pośród tłumu. Możemy być samotni, nie widzieć drugiego człowieka. I oczywiście to nie chodzi tylko o liczby, bo można być samotnym w małym domu, można być samotnym w małych grupach, można być samotnym pośród różnego tłumu, mniejszego czy większego. A uniżenie to jest zgoda na nieustannie poznawanie drugiego człowieka, czyli na wychodzenie do drugiego człowieka. To jest taka zgoda na to, że ja porzucam swoją skorupę, porzucam swoje takie zamknięcie i staram się wyjść i poznać tego drugiego, z którym żyję, którego spotykam, z którym pracuję, wszędzie tam, gdzie jestem. I to jest też zgoda na to, że nigdy tego drugiego człowieka do końca nie poznam. To jest też zgoda na to, że nigdy tego drugiego człowieka do końca nie zaszufladkuję. I myślę, że to jest doświadczenie nas wszystkich, że my tak bardzo prosto ludzi szufladkujemy. A on jest taki, ona jest taka, z nim nie warto gadać. Doświadczenie każdego z nas. Uniżenie to jest zgoda na to, że drugi człowiek jest tajemnicą i do końca tego człowieka nigdy nie poznam. To jest zgoda na to, że być może moje sądy, które wydaję, będą mylne. To jest zgoda na to, że drugi człowiek zawsze może mnie czymś zaskoczyć. To jest takie otwarcie drugiego człowieka. I oczywiście tak pięknie to brzmi, że mamy nieustannie poznawać siebie nawzajem, mamy przekraczać siebie, mamy wychodzić z jakiegoś zamknięcia i otwierać się na innych. Ale jak tego dokonać? Jak to zrobić? Jak się tego uczyć? I myślę, że tutaj czymś fundamentalnym jest nasza relacja z Panem Bogiem. To jest trochę nawiązanie do tego, co mówiłem na kazaniu. Zobaczmy na faryzeuszy i uczonych w Piśmie, którzy oczekiwali Mesjasza. Którzy czekali na Mesjasza i wiedzieli, jaki on powinien być. Oni dokładnie wiedzieli, jaki on powinien być. I kiedy przychodzi Chrystus, oni go nie rozpoznają, oni go odrzucają. Dlatego, że mają zaszufladkowane w głowie, jaki on powinien być. Dlatego, że oni doskonale wiedzą, jaki powinien być Mesjasz, jak powinien przyjść, jak powinien działać, zadziałać, jak powinien wyzwolić nasz naród. Oni dokładnie to wiedzieli. I największy paradoks, zarazem największy smutek polega na tym, że oni pragnęli, aby Pan Bóg zainterweniował. Oni pragnęli, aby Pan Bóg przyszedł. W Starym Testamencie bardzo dużo czytam tych tekstów, kiedy oni wołają: przyjdź, zadziałaj, zbaw, zniszcz, zawalcz w naszym imieniu, zrób coś. Mają w sobie ogromne pragnienie. Ale kiedy przychodzi Chrystus, oni go nie rozpoznają, bo mają w sobie jakiś schemat myślenia, mają zaszufladkowanego to, jak powinien działać, przyjść Mesjasz, jaki on powinien być. I go nie rozpoznają. I myślę, że my w tej postawie naszej relacji do Pana Boga, w postawie uczniów, jesteśmy cały czas w drodze. My cały czas odkrywamy Chrystusa, cały czas go poznajemy. Myślę, że czymś zabójczym dla naszego życia duchowego, dla ewangelizacji jest taka postawa: ja już wszystko wiem. Jest taka postawa: ja wiem, ja poznałem. Ewangelizacja, jak wszyscy dobrze wiemy, nie polega na tym, że pójdę do innych ludzi, ja im powiem, jak jest. To ja ci powiem teraz, jak jest i znajdę odpowiedzi na wszystkie twoje pytania. Nie na tym polega ewangelizacja. Czasami ewangelizacja polega na tym, że z drugim człowiekiem jestem, wspólnie szukamy, zadaję pytania i mówię: szukaj w Chrystusie odpowiedzi. Bo ja wszystkie odpowiedzi nie znam. Drugi człowiek jest tajemnicą. Tak samo jak każdy z nas Pana Boga nieustannie spotyka, nieustannie Go poznaje. Poznajemy Go w różnych momentach naszego życia, w różnych sytuacjach, trudnych, radosnych, różnych, w całym naszym życiu. Całe nasze życie ma być przesiąknięte, czy ma być odniesione do Pana Boga, takie, jakie ono jest. I różnie na nowo Pana Boga odkrywamy. I to jest coś niesamowitego i to jest chyba coś pięknego, że Bóg nie jest zagadką do odgadnięcia, ale jest tajemnicą, w którą nieustannie wchodzę, w której odczytuję swoje życie i do której, jeżeli jestem gotowy i chcę, mogę zaprosić innych ludzi, którym mogę zaprosić do tej drogi, żeby wspólnie ze mną szli. A więc pierwsza rzecz, kiedy mówimy o uniżeniu w budowaniu wspólnoty, to znaczy mówimy o tym, aby chcieć poznawać drugiego człowieka, aby chcieć otwierać na drugiego człowieka, przekraczać siebie, a uczymy się tego przez to, że otwieramy się, przekraczamy się i nieustannie poznajemy Boga, który objawił się w Chrystusie, w moim życiu. Szukamy, podążamy za Nim. I to podążanie jest w naszej codzienności. To podążanie to nie jest tylko takie deklaratywne: wstaję rano, za Tobą, Panie Jezu, idę. Ale to podążanie to są bardzo konkretne wybory, które dokonujemy każdego dnia. To podążanie za Chrystusem to jest przyjęcie drugiego człowieka, który mnie teraz denerwuje, który mnie wkurza i którego chciałbym utopić w wyżce wody. To podążanie za Chrystusem to jest przekroczenie siebie, pomoc drugiemu człowiekowi. Każdy z nas najlepiej wie, jak to może robić. Tutaj, w tej przestrzeni uczymy się naśladować Chrystusa, w tej przestrzeni uczymy się być Jego świadkami, być tymi błędami w Matrixie, o których mówiłem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest związana z takim nieustannym poznawaniem drugiego człowieka i Boga, to jest poznawanie samego siebie. Bo my poznajemy siebie w kontakcie z drugim człowiekiem. My poznajemy siebie, to jacy jesteśmy, jakoś każdy z nas o sobie myśli, ma o sobie jakieś zdanie, mniemanie, ale tak najgłębiej to, co w nas siedzi, nasze serce, różne rzeczy, jeżeli mamy odwagę, poznajemy w relacji do drugiego człowieka. A najbardziej poznajemy siebie, wchodząc w relacje z Bogiem. Najbardziej poznajemy siebie to, jaka jest najgłębsza prawda o nas, jeżeli zaczynamy odczytywać swoje życie w słowach Chrystusa. W tym, kim On mówi, kim my dla Niego jesteśmy, kim On dla nas jest. W tym takim najgłębszym wymiarze poznajemy to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, do czego On nas zaprasza, do czego powołuje. I w spotkaniu z drugim człowiekiem my poznajemy siebie, co w nas siedzi, co w nas jest. I to jest drugi aspekt uniżenia w budowaniu wspólnoty. To jest poznawanie samego siebie. Myślę, że mamy taką intuicję, że dojrzałej wspólnoty ludzi, którzy jakoś się wspierają, poznają siebie nawzajem, mogą tworzyć tylko ludzie dojrzali. I my, a dojrzałość to jest też znajomość siebie, poznawanie siebie, stawanie w prawdzie. Do tego nas powołuje Chrystus. Co więcej, ja powiem nawet, że nie tylko powołuje, ale nas do tego wyzwala. Abyśmy poznawali siebie to, co w nas jest. Nie tylko takie nasze różne co robię, ale też dlaczego. Dlaczego? Nie tylko co, ale i dlaczego. I z tym poznawaniem siebie myślę, że mamy problem. Ja to mówię o sobie. To jest moje doświadczenie. A pierwszy raz tak bardzo mocno to sobie uświadomiłem, jak przyjechałem do Katowic i zacząłem uczyć w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. Świetna szkoła. Bardzo lubię tę młodzież. Naprawdę świetni uczniowie. Ale nie zapomnę swojego takiego zdziwienia, kiedy poszedłem na jedną z pierwszych lekcji do czwartej klasy, do chłopaków, którzy już wychodzą ze szkoły, opuszczają tą szkołę, za chwilę piszą maturę. No i pytam ich się, panowie, no to jakie plany na życie? Co chcecie robić? Nie liczyłem tego, ale około 90% uczniów mówi, nie wiem. No coś tam, coś się wymyśli. Nie wiem, co chcemy robić. I ja myślę, że po części to jest spowodowane trochę kulturą, w której żyjemy, że my boimy się takich decyzji na całe życie. Boimy się zaangażować tak do końca. My cały czas chcielibyśmy być w takim miejscu, w punkcie zero. Mogę iść tu, mogę iść tam, mogę zrobić wszystko. Jak coś, to się wycofam. Tak się nie da. To jest jakiś fałsz. Zawsze jakoś wybieramy w naszym życiu jakąś drogę. Możemy się mylić, czasami się cofamy, ale jakoś wybieramy. A z drugiej strony myślę, że problem jest taki, że my właśnie nie znamy samych siebie. Nie znamy naszych serc, tego, co w nas jest. Więc uniżenie się we wspólnocie, czy znaczenie uniżenia we wspólnocie, to jest poznawanie samego siebie. I to poznawanie siebie, mówiłem, dokonuje się już w relacji z drugim człowiekiem, ale dokonuje się również w relacji z Panem Bogiem. Chciałem się podzielić takim doświadczeniem, myślę, że ono jest bardzo ważne, żebyśmy, to jest takie pytanie, czy macie takie miejsce w swoim domu, w swojej przestrzeni, gdzieś w swoim życiu, do którego możecie iść, gdzie możecie być sami, gdzie możecie się czasami odciąć od różnych osób, różnych rzeczy, różnych spraw i tak przed Panem Bogiem pobyć sam na sam. Myślę, że ważne jest, żeby takie miejsce mieć. To może być kościół, to może być kaplica, ale to może być też ławka w parku, kąt w moim domu. Taka przestrzeń, gdzie mogę być sam na sam przed Panem Bogiem. Po to, aby zobaczyć, co jest w moim sercu. Po to, aby zobaczyć te różne moje dlaczego tak, a nie inaczej. Co w moim sercu jest. Po to, aby siebie poznać. I kiedy będziemy stawać w prawdzie, kiedy będziemy siebie poznawali, to jacy jesteśmy. Będziemy widzieć, jeżeli będziemy mieć taką odwagę, żeby naprawdę stanąć w prawdzie przed sobą, to pewnie zobaczymy też różne rzeczy piękne, wspaniałe, dobre. I z tego trzeba się ucieszyć, to trzeba dostrzec. Ale zobaczymy też rzeczy, które jakoś nas bolą, które są dla nas trudne. I myślę, że to jest takie piękne doświadczenie, może być takim pięknym doświadczeniem, ukochania przez Pana Boga, ukochania przez Chrystusa. Bo wydaje mi się, że wielu z nas, ja to gdzieś z tyłu głowy mam, myślę, że to jest jakiś taki konsekwencja grzechu pierworodnego, taki potrzeb złego, że my na Bożą miłość, Boże działanie musimy zasługiwać. I kiedy ja widzę, doświadczam różnych słabości w moim życiu, to mówię, no to nie zasługuję na Pana Boga. Pan Bóg nie będzie chciał przeze mnie działać. Pan Bóg nie będzie chciał przeze mnie ewangelizować, działać w moim życiu, w życiu innych przeze mnie. To jest taka pokusa takiego lęku. Ale kiedy zobaczymy, że z tym wszystkim, co w sobie odkrywamy, na boku, w tych naszych kącikach, w naszym sercu, że kiedy zobaczymy, że z tym wszystkim przez Chrystusa jesteśmy ukochani, przyjęci, to to jest bardzo uwalniające doświadczenie. To jest takie doświadczenie spuszczonego powietrza, że nie muszę udowadniać Panu Bogu tego, jaki jestem, że po prostu jestem przyjęty, kochany. To jest takie doświadczenie, że kiedy dziecko chce się wytłumaczyć z czegoś, a po prostu ojciec je przytula. To jest to takie doświadczenie bardzo uwalniające i to jest, myślę, doświadczenie, z którego rodzi się ewangelizacja, rodzi się odpowiedź wiary każdego z nas, że jestem przez Pana Boga przyjęty, ukochany z tym wszystkim, co we mnie jest, jaki jestem. A więc uniżenie w poznawaniu, w budowaniu wspólnoty, to zgoda na poznawanie drugiego człowieka, przekraczanie własnego lęku, wychodzenie do drugiego, w poznawaniu go, w próbie kochania tego drugiego człowieka. Ale uniżenie to jest też taka zgoda, pragnienie poznawania siebie, a poznajemy siebie w relacji z Panem Bogiem, na modlitwie. To są takie dwa filary, które pomogą nam budować wspólnotę, ale budować wspólnotę, nawet możemy powiedzieć ewangelizować. Ewangelizacja to jest nic innego jak budowanie wspólnoty skupionej wokół Chrystusa. My nie dlatego głosimy Ewangelię i Chrystusa, bo idealni jesteśmy, bo każdy z nas jest takim siłaczem duchowym, ale dlatego, że każdy z nas w swoim życiu doświadczył, doświadcza, pragnie doświadczenia spotkania z Chrystusem. Takiego doświadczenia, które jest uwalniające. Takiego doświadczenia, które mówi, że ja Cię kocham nie za coś, ale Ty tylko dlatego jesteś, bo ja Cię kocham. Takiego doświadczenia, że ja nie muszę nikomu nic udowadniać, Panu Bogu, drugiemu człowiekowi i sobie, swojej wartości, znaczenia, tylko jestem ukochany. Staję się dzieckiem. I to jest doświadczenie, z którego rodzi się ewangelizacja. Myślę, że to doświadczenie jest fundamentem właśnie w ewangelizacji, w głoszeniu. Wiele jest historii Woodstockowych, nie mamy teraz na to czasu, żeby je przytaczać, ale właśnie takich zwykłych historii, kiedy nie trzeba czasami wielkich słów. Kiedy nawet nie trzeba jakichś wyszukanych mądrości mówić, ale po prostu pokochać drugiego człowieka, taki jaki jest. Taki, jaki nieidealny. Przychodzi taki młody człowiek, on nie jest idealny, on jest inny od mojego wyimaginowanego, idealnego obrazu młodego człowieka. On taki jest, z takimi problemami, z takim życiem. I moje doświadczenie bycia ukochanym przez Chrystusa za nic będzie owocowało tym, że ja będę potrafił go przyjąć z tym wszystkim, z takim jego życiem, jakie ono jest. Bo sam zostałem przyjęty z takim życiem, jakie ono jest. Z takim życiem, jak ono wygląda. Nasza historia, historia naszego życia nie jest święta, bo jest idealna, ale może być święta dlatego, że oddajemy siebie Chrystusowi. Ktoś kiedyś powiedział, że chrześcijanin to nie jest ktoś z czystym kątem, ale chrześcijanin to jest człowiek, który odbija się od bandy do bandy, ale idzie za Chrystusem. I to jest ten kierunek, do którego zaprasza nas Chrystus. I bez tego doświadczenia ukochania, stawania w prawdzie przed samym sobą, przed Panem Bogiem, myślę, że będziemy... że to doświadczenie na pewno będzie pomagało ewangelizować, a nawet myślę, że jest konieczne do tego, abyśmy innych przyjmowali. Bo wiemy, że to nie chodzi o technikę, o słowa, o to, co powiemy, ale to chodzi o tą postawę ukochania. W tradycji naszego zakonu już teraz w tym roku będziemy obchodzić 800 lat, więc przez te 800 lat bracia wypracowali różne zasady komunikowania sobie rzeczy trudnych i mamy w naszych konstytucjach taką praktykę, która nazywa się kapituła win. To nie jest tak, że my tam pijemy wina na tej kapitule, ale to jest taka kapituła, gdzie bracia gromadzą się we wspólnocie i mówią, stają i każdy może mnie oskarżyć o coś, może powiedzieć. a mi się nie podoba to, a mi się nie podoba to, a mi się nie podoba to. I to jest doświadczenie jakiegoś mojego zakonu, czy też polskiej prowincji, że bardzo często bracia się bardzo poranili, bo zwracali uwagę, ale wyżywali się na innych. Bo zwracali uwagę i to było takie wykorzystanie czegoś, żeby kogoś tam dobić, żeby kogoś tam szpilą, tam wbić komuś szpilę. Bo zabrakło tego doświadczenia pewnie w ich życiu, tego, że są ukochani za nic. Zabrakło tego doświadczenia miłości, bo jeżeli doświadczymy tej miłości, że jesteśmy ukochani za nic, wtedy nawet trudne rzeczy będziemy potrafili mówić innym ludziom. Wtedy nawet trudne rzeczy będziemy potrafili mówić, ale dlatego, że na nich nam zależy. Dlatego, że chcemy ich dobra. Dlatego, że ich kochamy. To jest pewnie droga na całe życie. To jest pewnie program na całe życie. Całe życie będziemy poznawać Pana Boga i dzięki Bogu. I całe życie będziemy Go odkrywać na nowo. I możemy Go odkrywać na nowo. I całe życie, w różnych sytuacjach naszego życia, w różnych pytaniach, które się rodzą, będziemy mogli też poznawać siebie i to, co w nas jest. I to jest wielka przygoda. I to jest prawdziwe życie. I na tym polega prawdziwe życie. Nie przyjmujemy tylko pewnej prawdy i tylko przekazujemy, tak słucham prawdę, jest tak i tak. Ale że sami odkrywamy Chrystusa i sami uczymy się tej odwagi w dzieleniu się Nim samym, tą miłością, którą sami od Niego otrzymaliśmy. Miejmy taką odwagę, odczytywać swoje życie w Ewangelii i tą naszym życiem, tą Ewangelię, miłość głosić. Amen. Nie będzie jakaś porywająca historia, ale podzielę się takim moim pierwszym doświadczeniem, jak pojechałem na mój pierwszy przystanek Jezus, na przystanek Woodstock. Jeździłem tam co roku w czasie wakacji, jak już byłem w zakonie, byłem klerykiem. Pamiętam pierwszy raz takie wyjście na pole. Czyli pierwszy raz, kiedy idziemy opowiadać o Panu Jezusie. I pamiętam, że ja się wtedy bardzo bałem. Bałem się, no bo co ja powiem? Tam jacyś ludzie, jakieś irokezy. Co ja tam wyjdę do nich, co ja będę mówił, że Bóg cię kocha, że mi się to wydawało jakieś takie, no co ja tutaj powiem, kim jestem? I bardzo się bałem iść i głosić. I na przystanku Woodstock, na przystanku Jezus jest takie miejsce na tym polu, gdzie jest krzyż, gdzie spotykamy się na modlitwie, skąd ruszamy na ewangelizację, potem dokąd wracamy, tam też spowiadają cały czas księża. I to był wieczór, ja tam poszedłem pod ten krzyż i cały czas takim lękiem, że ja się boję wyjść. I bałem się i nie poszedłem. Nie poszedłem, nie przekroczyłem siebie. Zostałem pod tym krzyżem z takim ogromnym poczuciem winy. Tam wszyscy idą, głoszą, ewangelizują. Ja się bałem wyjść. Pomyślałem sobie, no dobrze, to co mogę teraz zrobić, to zacząć się modlić. Co robić? Nawet się z nudów zacząłem modlić. No, żartuję się trochę, żartuję, ale zacząłem się modlić. Mówię, no skoro boję się wyjść, to mówię, zacznę się za tych ludzi modlić, za tych, którzy głoszą. I tam uklęknąłem pod tym krzyżem, zacząłem odmawiać różaniec. I po jakimś czasie do mnie zaczęli przychodzić ludzie z Woodstocku. Ja nie wychodziłem, oni zaczęli przychodzić do mnie. I pytają się, co ty robisz? No to tam mówię, tłumaczę, że modlę się. No a dlaczego się modlisz? No i zacząłem ewangelizować, opowiadać o Panu Bogu. Prosto, nieporadnie. Ale to było dla mnie takie doświadczenie, bo pomyślałem sobie, że pewnie tak jest, że w nas jest jakiś lęk niedoskonałości, że my się boimy, tak po ludzku nawet. Ale żeby się nie bać tego, ofiarowywać Panu Bogu. Żeby nie bać się tego, ofiarowywać Panu Bogu. Bo On, nawet nasz lęk, nasze słabości, jest w stanie wykorzystać do tego, aby Jego chwała rosła. Nawet nasze słabości jest w stanie wykorzystywać do tego, aby, no właśnie, aby nagle mój lęk stał się powodem do tego, czy okazją do tego, że przychodzili do mnie ludzie i zaczęli mi opowiadać o Panu Bogu. Że Pan Bóg może naprawdę sobie z nami poradzić. Pan Bóg może wykorzystywać różne nasze słabości, różne nasze lęki, które w sobie nosimy, czy to w ewangelizacji, czy w różnych przestrzeniach naszego życia. Pod warunkiem, że będziemy je oddawać Panu Bogu. To było moje pierwsze doświadczenie w Woodstocku i jego nie zapomnę. Potem jeździłem co roku, już się nie bałem, już wychodziłem. I oczywiście nie ma tutaj jakichś wymiernych, nie wiem, jak ewangelizuję, czy dobrze zewangelizowałem, czy źle. To jest jakieś powierzanie się Panu Bogu, ale takie powierzanie, Panie Boże, Ty działaj przeze mnie takim, jakim jestem. Ja się modlę, żeby to było Twoje, a nie moje. I Pan Bóg może działać nawet przez nasze największe lęki, słabości, i działać nawet pomimo naszego grzechu. W czasie Wielkiej Soboty śpiewamy na początku Wigilii Paschalnej w egzultecie obłogosławiona wino. To nie dlatego, że mamy grzeszyć, ale że Pan Bóg nawet pomimo naszego grzechu, naszego zła, naszych słabości może z tego wszystkiego wyprowadzić dobro. Skoro Pan Bóg ze śmierci wyprowadza życie, to z różnych naszych słabości, słabostek i grzechów jest w stanie wyprowadzić jakieś dobro dla nas i dla drugiego człowieka.